Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze-Dziewica. W piątkowej popołudniowej audycji Szukając Słowa Bożego bardzo serdecznie wszystkich Państwa witam. Wita się z Państwem ojciec Krzysztof Bieliński, redemptorysta. Chcielibyśmy na początku tej audycji, jak zawsze, wezwać obecności i pomocy Ducha Świętego w słuchaniu Słowa Bożego. Uczyńmy to dzisiaj słowami papieża Franciszka, wziętymi z środowej katechezy o Duchu Świętym. Spraw, Duchu Święty, aby nasze serca były otwarte na Słowo Boże, na dobro, na Boże piękno. Duchu Święty, przypominaj i wypisuj w sercach nas wierzących słowa Jezusa, aby słowo Jezusa stawało się w nas kryterium oceny w podejmowaniu przez nas wyborów, aby słowo Jezusa stawało się przewodnikiem w codziennych działaniach, aby słowo Jezusa stało się zasadą naszego życia. Duchu Święty, prowadź nas do całej prawdy. Wprowadź w nas do wnętrza prawdy, spraw, że wejdziemy w głębszą komunię z Jezusem, abyśmy otrzymali rozumienie spraw Bożych. Amen. W najbliższą niedzielę obchodzimy uroczystość zesłania Ducha Świętego. Pierwsze czytanie z liturgii niedzielnej pochodzić będzie z Księgi Dziejów Apostolskich. Jest to drugi rozdział, wersety od 1 do 11. Jeżeli możemy, sięgnijmy po ten tekst. Księga Dziejów Apostolskich, rozdział 2, wersety od 1 do 11. Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki, jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić. Przebywali wtedy w Jerozolimie pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod słońcem. Kiedy więc powstał ów szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli, bo każdy słyszał, jak przemawiali w jego własnym języku. Czyż ci wszyscy, którzy przemawiają, nie są Galilejczykami, mówili pełni zdumienia i podziwu. Jakżeż więc każdy z nas słyszy swój własny język ojczysty? Partowie i Medowie, i Elamici, i mieszkańcy Mezopotamii, Judei, oraz Kapadocji, Pontu i Azji, Frygii oraz Pamfilii, Egiptu i tych części Libii, które leżą blisko Cyreny, i przybysze z Rzymu, Żydzi oraz prozelici, Kreteńczycy i Arabowie. Słyszymy ich głoszących w naszych językach wielkie dzieła Boże. Święto Pięćdziesiątnicy, inaczej zwane Świętem Tygodni, które jest tłem wydarzeń opisanych przez Łukasza, było drugim wielkim dorocznym świętem Żydów. W jego czasie świętowano zbiór pszenicy, 7 pełnych tygodni po święcie Przaśników. Teksty odczytywane podczas tego święta przypominały o wydarzeniach na Synaju, to znaczy o przymierzu Boga z Izraelem. Ta informacja będzie dla nam przydatna. Dzieje apostolskie opisują najpierw w pierwszych 4 wersetach wydarzenie zesłania Ducha Świętego. Znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu, czytaliśmy przed chwilą. Wszyscy, to znaczy wymienieni trochę wcześniej, w pierwszym rozdziale w wersetach od 13 do 14, a zatem apostołowie, a zatem niewiasty i krewni Jezusa. Jak czytamy w pierwszym rozdziale 15 wersecie około 120 osób. Zesłanie Ducha Świętego dotyczy zatem całej wspólnoty uczniów Jezusa z Jerozolimy. Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, jak wspomnieliśmy wyżej, w kalendarzu żydowskim Pięćdziesiątnica przypada po 7 tygodniach od Paschy. W informacji tej więc zawarta jest sugestia, aby to wydarzenie, o którym opisuje teraz święty Łukasz, odnieść do Paschy, aby to wydarzenie rozumieć jako dopełnienie tego, co zapoczątkowane zostało w dniu Paschy, to znaczy przez wydarzenie śmierci i zmartwychwstania Jezusa. Zesłanie Ducha Świętego opisane zostało w 3 kolejnych wersetach. Werset 2 opisuje szum, który wypełnił dom. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Werset 3 mówi o językach, które się ukazały i spoczęły na każdym z nich. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. Wreszcie werset 4 przedstawia efekt wskazywany i wypełniony przez te niezwykłe zjawiska. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić obcymi językami tak, jak im Duch pozwalał mówić. Zewnętrznym przejawem napełnienia Duchem Świętym było mówienie obcymi językami. Zauważmy proszę, kiedy Bóg zamierza uczynić coś wielkiego w historii zbawienia, najpierw daje znaki przygotowawcze. Na górze Synaj, Pięćdziesiątnica Żydowska, mówiliśmy, wspominała to wydarzenie, na górze Synaj były grzmoty, błyskawice, przez które Bóg chciał przyciągnąć uwagę swoich stworzeń. Także w dniu Pięćdziesiątnicy Bóg daje najpierw znaki. Jeden znak dotyczy słuchu. Duch, niczym gwałtowny wicher, opanowuje całość domu, w którym przebywali. Usłyszano szum. Bóg posługuje się symbolem wiatru, aby mówić o duchu. Dlaczego? Bo wiatr ze swej natury jest najwyraźniejszym znakiem siły. Wiatr jest także symbolem wolności. Nie można uwięzić wiatru. Symbol wiatru mówi nam o sile i wolności ducha. Był też drugi znak, tym razem dotyczący wzroku. tekst precyzuje, że zostało im dane zobaczyć języki jakby z ognia. Pojawia się tu czasownik grecki orao w stronie biernej. W opowiadaniach o spotkaniach ze zmartwychwstałym Jezusem, w opowiadaniach, które nazywamy teofaniami zmartwychwstałego Chrystusa, pojawia się czasownik ofte autois. Dał się im zobaczyć. Pozwolił im się zobaczyć. To znaczy pojawia się czasownik w stronie biernej, wskazujący, że jest to dzieło samego Boga. To Bóg pozwala im zobaczyć języki jakby z ognia. Tekst mówi, jak gdyby były z ognia. Mamy więc do czynienia z czymś nieuchwytnym, niezdefiniowanym. Języki usiadły, spoczęły, zatrzymały się na każdym z nich. To znaczy, wzięły ich w definitywne posiadanie. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, pisze święty Łukasz. Czyli czym zostali napełnieni? Biblia i teologia mówią nam, że Duch Święty jest osobową miłością w Bogu. Że Duch Święty jest płomieniem miłości, który płonie między Ojcem a Synem i jest tak bardzo mocny, że jest osobą. Tak więc Duch Święty jest miłością Ojca do Syna i Syna do Ojca. Jest to płomień, który płonie w Trójcy. Gdy tekst świętego Łukasza mówi, że wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, to znaczy, że wszyscy zostali napełnieni miłością Boga. Apostołowie doświadczyli, że są kochani przez Boga. Potwierdza to nam święty Paweł Apostoł, kiedy w liście do Rzymian mówi, że miłość Boża rozlała się w naszych sercach przez Ducha Świętego, który został nam dany. I pojawiają się praktyczne konsekwencje tego daru. Zaczęli mówić obcymi językami. Nowy język jest znakiem nowego serca, które Duch Święty stworzył w nich. Ludzie ci przełamali bariery własnego języka, który jest symbolem wszelkich barier dzielących ludzi. Dlaczego święty Łukasz wśród zjawisk, które towarzyszą zstąpieniu Ducha Świętego, podkreśla mówienie językami? Nie. Nie chodzi tu o słynny dar mówienia nieznanymi językami podczas zgromadzenia modlitewnego. To zawsze musiało być przez kogoś interpretowane, jak mówi święty Paweł w pierwszym liście do Koryntian, 14 rozdział, 27 werset. Jeżeli korzysta ktoś z daru języków, to niech mówią kolejno dwaj, najwyżej trzej, a jeden niech tłumaczy. W tym natomiast przypadku nie ma żadnych tłumaczy, ponieważ cud polega właśnie na tym, że każdy rozumiał, co apostołowie mówili, tak jakby apostołowie posługiwali się jego językiem. Odpowiedź tradycji Kościoła, którą podtrzymują także w większości egzegeci, stwierdza, że święty Łukasz chciał w ten sposób pokazać kontrast pomiędzy tym, co stało się podczas budowy wieży Babel, a tym, co zaszło w dniu zesłania Ducha Świętego. Święty Augustyn stwierdza, z winy pysznych ludzi pomieszane zostały języki. Dzięki pokornym apostołom języki zostały ponownie zjednoczone. Jaka relacja zachodzi pomiędzy wieżą Babel a pięćdziesiątnicą? Ma tu miejsce paralelizm, który zawiera elementy wspólne i przeciwne. Podobieństwo polega na tym, że w obu wypadkach chodzi o jedność wszystkich narodów, która była możliwa i uwidaczniana przez jedność języka. Tam mieszkańcy całej ziemi mieli jedną mowę, Księga Rodzaju, 11 rozdział, 1 werset. Tutaj, w wydarzeniu pięćdziesiątnicy, każdy słyszał apostołów, jak przemawiali w jego własnym języku. Element przeciwieństwa natomiast polega na rodzaju jedności, do której się dąży. Jedność wieży Babel, przypomnijmy, była jednością czysto ludzką, postanowioną przez człowieka, mającą na celu chwałę człowieka. Staniemy się sławni, a zatem nie będziemy sławić Boga. Jest to plan jedności, który rodzi się z chęci władzy i sławy, czyli z pychy. Tymczasem w dniu zesłania Ducha Świętego wszyscy rozumieli apostołów, gdy głosili w różnych językach, jak czytamy, wielkie dzieła Boże. Nie wznoszą pomnika dla siebie samych, ale wznoszą chwałę Boga. Sięgnijmy po drugie czytanie uroczystości zesłania Ducha Świętego. Będzie to fragment z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian, rozdział 12. Czytamy wersety od 3 do 7 i od 12 do 13. Pierwszy rozdział, pierwszy list świętego Pawła Apostoła do Koryntian, rozdział 12, wersety od 3 do 7 i 12 do 13. Nikt nie może powiedzieć, bez pomocy Ducha Świętego Panem jest Jezus. Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch. Różne też są rodzaje posługiwania, ale jeden Pan. Różne są wreszcie działania, lecz ten sam Bóg, sprawca wszystkiego we wszystkich. Wszystkim zaś objawia się Duch dla wspólnego dobra. Podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu członków, a wszystkie członki ciała, mimo iż są liczne, stanowią jedno ciało, tak też jest i z Chrystusem. Wszyscyśmy bowiem w jednym duchu zostali ochrzczeni, aby stanowić jedno ciało. Czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni, wszyscyśmy też zostali napojeni jednym duchem. Szósty rozdział pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian, którego fragment przed chwilą przeczytaliśmy, wprowadza czytelników w świat charyzmatów. Udziałem w mocy cudotwórczej Boga są dary charyzmatyczne. Ich obecność w Kościele pierwszego wieku potwierdza zapis Dziejów Apostolskich i listy znajdujące się w Nowym Testamencie. W naszym fragmencie święty Paweł ukazuje rolę Ducha Świętego, dzięki któremu można wyznać, iż Jezus jest Panem. Następnie przechodzi do nakreślenia całej różnorodności charyzmatów, które od Ducha Świętego pochodzą, a potem rysuje obraz ciała Chrystusa, w którym chrześcijanie są poszczególnymi członkami o jasno określonych funkcjach. I podkreślona zostaje przez świętego Pawła jedność Kościoła, którą jest Duch Święty. Nikt nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego Panem jest Jezus. Święty Paweł wyjaśnia, że te słowa będące wyznaniem wiary w Jezusa, Panem jest Jezus, inspirowane są przez Ducha Świętego. Wyznanie wiary, że Panem jest Jezus, jest, zdaniem świętego Pawła, wyznacznikiem posiadania Ducha Bożego. Formuła Panem jest Jezus stanowi wyznanie, które ma swoje podobieństwa w ówczesnym środowisku grecko-rzymskim w odniesieniu do bóstw pogańskich. Jednoznacznym znakiem tożsamości chrześcijanina jest jego wiara i jego wyznanie, że Panem jest Jezus, nie kto inny. Ono to wyznanie odróżnia chrześcijan tak od Żydów, jak i od Greków. Ci, którzy wyznają Jezusa Panem, to znaczy Kyriosem, poddają się tym samym pod Jego panowanie. Uznają władzę Jezusa nad sobą. Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch. Różne są rodzaje posługiwania, ale jeden Pan. Różne są wreszcie działania, lecz ten sam Bóg, sprawca wszystkiego we wszystkim. Święty Paweł rozwija tematykę duchowego doświadczenia. Charakteryzuje to doświadczenie za pomocą trzech różnych rzeczowników. Dary łaski, greckie charizmata, posługiwanie, diakoniai i działanie energemata. Ten pierwszy termin, charizmata, pochodzi od greckiego słowa charis, łaska, i podkreśla darmowość charyzmatów od Ducha Świętego. Druga charakterystyka, diakoniai, to znaczy posługi, wskazują na służebny charakter owych Bożych darów, które dane zostają Kościołowi dla służby. I kolejny użyty przez świętego Pawła termin, ta energemata, który może być oddany za pomocą rzeczownika działanie, to termin, który zawiera w sobie rdzeń energę, określający działanie nadprzyrodzone, działanie samego Boga. Chodzi o działanie, które zawsze przyniesie, ponieważ jest działaniem Boga, oczekiwany skutek. Wszystkim zaś, dodaje święty Paweł, objawia się duch dla wspólnego dobra. Kolejny aspekt doświadczenia duchowego, które Paweł podkreśla, to objawienie się ducha w tym wymiarze dobra wspólnego. To znaczy dary charyzmatyczne, udzielane wiernym przez Boga, udzielane są celem budowania wspólnoty. Podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu członków, a wszystkie członki ciała, mimo iż są liczne, stanowią jedno ciało, tak też jest i z Chrystusem. To rozumienie Kościoła jako ciało Chrystusa jest oryginalną myślą świętego Pawła, jednym z najważniejszych elementów wkładu apostoła w teologię Nowego Testamentu. Metafora ciała i członków jako ilustracja, obraz jedności Kościoła, w którym realizuje się różnorodność duchowych darów. Wszyscy bowiem w jednym duchu zostali ochrzczeni, pisze święty Paweł, aby stanowić jedno ciało. Czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. Wszyscyśmy też zostali napojeni jednym duchem. Motywację dla jedności Kościoła stanowi wspólny chrzest w jednym duchu. Zanurzenie chrzcielne wynosi ucznia Jezusa, chrześcijanina, ponad wszelkie podziały stanu społecznego, święty Paweł pisze o niewolnikach czy wolnych, czy ponad wszelkie podziały etniczne, mówi tutaj o Żydach czy Grekach. Przed nami trzeci fragment niedzielnych czytań z uroczystości zesłania Ducha Świętego. Jest to fragment Ewangelii świętego Jana z rozdziału 20, wersety 19 do 23. Ewangelia świętego Jana, rozdział 20, wersety od 19 do 23. Wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia tam, gdzie przebywali uczniowie, gdy drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: pokój wam. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: pokój wam. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Jezus zmartwychwstały przynosi swoim uczniom dwa ogromnie ważne dary: pokój i Ducha Świętego. Przyjrzyjmy się dokładniej janowemu świadectwu o ukazaniu się Jezusa zmartwychwstałego w Wieczerniku. Wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia, tam, gdzie przebywali uczniowie, gdy drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Ewangelia informuje nas najpierw o czasie i miejscu ukazania się zmartwychwstałego Jezusa Piotrowi i uczniom. Czytaliśmy: wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia. Jest to wieczór wyjątkowego dnia. Pierwszego dnia zaraz po szabacie, w którym żyjący Jezus ukazuje się Piotrowi i uczniom. Drzwi były zamknięte, informuje Ewangelia. Wyrażenie to zwraca uwagę z jednej strony na nowe cechy uwielbionego w zmartwychwstaniu ciała Jezusa. Zmartwychwstały Chrystus może przychodzić do uczniów mimo zamkniętych drzwi. Jego przyjście ma cudowny, nadprzyrodzony charakter. Ale zdanie, gdy drzwi były zamknięte, musi nasuwać jeszcze inne pytania. Kto je zamknął? Oczywiście przy pobieżnym czytaniu tekstu nasuwa się odpowiedź, że zrobili to uczniowie, aby uchronić się przed jakimiś prześladowaniami ze strony Żydów. Ale uwzględniając gramatykę zdania, imię słów czasu przeszłego były zamknięte, nie można tego imię słowu łączyć z podmiotem, jakim w zdaniu są uczniowie. Z czym zatem należy łączyć wyrażenie drzwi zamknięte? Święty Jan stwierdza najprawdopodobniej, że chodzi tu o stan duchowego zamknięcia się uczniów we własnym kręgu i własnej przeszłości, że chodzi o stan lęku przed kolejnymi represyjnymi działaniami tych, którzy kilka dni wcześniej ukrzyżowali Jezusa. Zdanie tam, gdzie byli uczniowie, dookreśla nam pozycję uczniów. I Ewangelia nie kładzie tutaj nacisku na same miejsce ich przebywania. Chodzi nie tyle o wskazanie miejsca ich obecności, co sytuacji, w jakiej się znajdują. A sytuacja, w jakiej się znajdują, to stan zamknięcia się. Uczniowie tkwią w tym stanie, są wręcz w nim uwięzieni, czego symbolem są zamknięte drzwi. Przyczyną zamknięcia drzwi jest lęk przed Żydami. Lęk, którym napawają Żydzi, nie pozwala wyznać Jezusa jako Mesjasza. Jakie działania Żydów, działania budzące lęk, ma na myśli ewangelista Jan? W rozdziale 7 i 19 Ewangelii świętego Jana źródłem lęku, który nie pozwala mówić o Jezusie jako Mesjaszu, jest groźba, jest sankcja wyłączenia z synagogi. mające nastąpić ukazanie się zmartwychwstałego, ma pomóc uczniom wyjść z tej sytuacji, z uwięzienia w lęku, który nie pozwala im realizować swojego powołania. Wieczór owego dnia pierwszego w tygodniu ma być czasem, kiedy objawi się Zbawiciel. Ma być czasem, w którym objawiający się Zbawiciel zmartwychwstały Chrystus dokona w życiu uczniów nowego wyjścia, nowego exodus. To On rozproszy ciemności i to On wyzwoli uczniów z niewoli lęku, do której wpędzili ich i trzymają w niej Żydzi. Zauważmy proszę, pierwszym czynem, jaki zmartwychwstały Jezus według świadectwa Ewangelii Jana spełnia w odniesieniu do uczniów, jest przekazanie im daru pokoju. Ewangelista pisze, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich, pokój wam, a to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Jak rozumieć dar pokoju, który zmartwychwstały Jezus przynosi uczniom? Starotestamentalny pokój, szalom, przypomnijmy, jest owocem zachowywania przykazań Bożych. Starotestamentalny szalom jest darem pochodzącym od Boga. Starotestamentalny szalom jest nagrodą dla człowieka sprawiedliwego, ale przede wszystkim jest to pokój, który należy do czasów mesjańskich. Wraz z Mesjaszem nastanie era szalom, era pokoju. Wyrażenie pokój wam w ustach Pana Jezusa nie jest więc zwykłym pozdrowieniem lub życzeniem, ale oznacza coś więcej. Oznacza zbawczy dar zmartwychwstałego Jezusa. Bo pokój to owoc zbawczej męki Jezusa, dokonanego przez Niego dzieła pojednania. Na działanie Jezusa uczniowie odpowiadają swoim zachowaniem. Jest to postawa radości. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. Zauważmy proszę, przedmiotem radości uczniów nie jest ani rzecz, ani wydarzenie, ale osoba Jezusa. W Ewangelii świętego Jana w 16 rozdziale, 22 werset, źródłem radości uczniów jest to, że zobaczy ich Jezus. Tutaj, w 20 rozdziale, 20 wersecie, źródłem radości uczniów jest to, że oni zobaczą Jezusa. To znaczy, zachodzi wymiana spojrzeń. Objawienie się Jezusa wzbudzi w nich radość, a oglądanie Jezusa będzie źródłem radości. Zwróćmy uwagę, że Ewangelia podkreśla, ujrzawszy Pana, uradowali się. To słowo jest bardzo ważne. Słowo Pan, Kyrios, ma charakter paschalny i boski. Jezus objawia się uczniom jako Pan, jako uwielbiony przez Boga, jako otoczony chwałą, jako istota boska. A zatem widzimy, jak zebrani w wieczerniku wraz z Piotrem uczniowie przeżywają eksodus, najpierw z więzienia lęku do wolności, a teraz z widzenia Jezusa jako Pana, jako Boga. Ewangelista podkreśla moment kulminacyjny w spotkaniu ze zmartwychwstałym Jezusem. Jezus przekazuje uczniom dar pokoju i włącza ich we własne posłannictwo. Zmartwychwstały udziela im Ducha Świętego. Weźmijcie Ducha Świętego. Ta czynność przekazania Ducha Świętego uczniom składa się, zauważmy, z dwóch działań zmartwychwstałego. Najpierw czytamy, że Jezus tchnął na nich, a następnie wypowiedział polecenie weźmijcie Ducha Świętego. Tchnął. Jezus przekazuje ducha niczym podmuch wiatru. Taki tekst najbliższy do tego niezwykłego doświadczenia stanowi Księga Rodzaju, 2 rozdział, werset 7, który mówi o stworzeniu człowieka przez Boga, o tym tchnieniu życia, które w człowieka daje Bóg. A zatem w tchnieniu zmartwychwstałego należy widzieć akt nowego stworzenia. Jezus, tchnąc jak Bóg w Księdze Rodzaju, rozpoczyna dzieło nowego stworzenia. Weźmijcie, mówi Jezus Ducha Świętego. Grecki czasownik labete oznacza weźmijcie i przyjmijcie. Otrzymali i przyjęli do swojego wnętrza Ducha Świętego. To osobowe tchnienie, które uobecnia w nich Jezusa Zmartwychwstałego. Posłannictwo uczniów, w których aktualizować się będzie misja Jezusa, ma określony charakter. Zauważmy, dotyczy ono grzechów. Tym, którym odpuścicie grzechy, zostały im odpuszczone. Zwróćmy proszę uwagę, że w tekście nie ma mowy o czasie przyszłym. Jest tutaj czas perfektum, to znaczy czas przeszły. To znaczy ten czasownik zostały im odpuszczone, zakłada jakieś wcześniejsze działanie. Tutaj bowiem przedstawiona jest cała droga grzesznika. Początek tej drogi zaczyna się w Ojcu. Do Jezusa przychodzi tylko to, co Ojciec pociągnął ku sobie. Czytaliśmy w Ewangelii świętego Jana w 6 rozdziale. To przyjście do Jezusa, do Ojca, dokonuje się przez Jezusa, poprzez wiarę w Jezusa, a finalizuje się w działaniu uczniów, gdzie we wspólnocie uczniów znajduje się odpuszczenie grzechów. Zbierzmy Ojciec, Jezus i uczniowie, czyli Kościół, ściśle ze sobą współdziałają. Człowiek pociągnięty przez Ojca wierzy w Jezusa i dochodzi do odpuszczenia grzechów, ale nie inaczej jak tylko przez uczniów, jak tylko w Kościele. Jeżeli nie dociera do uczniów Kościoła, to znaczy, że nie dotarł do Jezusa, a znaczy dalej, że nie dał się pociągnąć przez Ojca. I nie może otrzymać odpuszczenia od Ojca albo od Chrystusa bez Kościoła. I jeszcze zatrzymajmy się na tym, co tekst mówi o zatrzymaniu grzechów. Tekst używa słowa kratete, to znaczy jest to trwanie czynności, trzymania grzechów niczym w więzieniu. To jest sytuacja, w jakiej znajduje się grzesznik, spowodowana przez grzechy, zwłaszcza grzech niewiary w Jezusa jako Pana, Kyriosa. Grzechy pozostają wciąż w swojej mocy i człowiek jest zatrzymany w więzieniu niewiary i grzechów. Zgłębiliśmy treść trzech czytań najbliższej niedzieli, która będzie niedzielą zesłania Ducha Świętego. Przyjrzeliśmy się pierwszemu czytaniu z Dziejów Apostolskich, przyjrzeliśmy się opowiadaniu z listu do Koryntian świętego Pawła i głębiej przeanalizowaliśmy fragment Ewangelii świętego Jana o darze Ducha Świętego i pokoju pochodzącym od zmartwychwstałego Jezusa. Chciałbym, nawiązując do wspomnianej już na początku katechezy Ojca Świętego Franciszka w minioną środę o Duchu Świętym właśnie, w dzisiejszej audycji Szukając Słowa Bożego przywołać trzy pytania, które w minioną środę w związku z Duchem Świętym postawił nam Ojciec Święty, nam wszystkim w czasie swojej katechezy. Pierwsze pytanie. Ojciec Święty pytał nas o otwartość na działanie Ducha Świętego. Pytał, czy jesteśmy otwarci na działanie Ducha Świętego? Czy prosimy Ducha Świętego, aby uczynił nas bardziej wrażliwymi na sprawy Pana Boga? A potem Ojciec Święty zadał drugie pytanie. Czy modlimy się do Ducha Świętego, ażeby ogień Ducha Świętego wypełnił nasze serca i otworzył na Jezusa? I trzecie pytanie, które postawił nam w ostatniej katechezie Franciszek, papież, dotyczy działania Ducha Świętego. I to są bardzo konkretne pytania. Papież pytał nas, czy uczyniliśmy jakieś konkretne kroki, aby bardziej poznać Chrystusa i prawdę wiary? I pyta nas, jakie kroki podejmujemy, aby wiara kierowała naszym życiem. Drodzy, właśnie w katechezie audycji Szukając Słowa Bożego o Duchu Świętym chciałbym zaproponować wspólne zamyślenie nad tymi pytaniami. Czy jesteśmy otwarci na działanie Ducha Świętego i czy prosimy Go, żeby uczynił nas bardziej wrażliwymi na sprawy Boga? Czy modlimy się do Ducha Świętego, aby Jego ogień był w naszym sercu i otwierał nasze serca na Jezusa i Jego Słowo? Jakie konkretne kroki czynimy, aby poznać Chrystusa i prawdę wiary? I zapraszam do takiej wspólnej refleksji. Niech te pytania będą pomocą na antenie Radia Maryja i przypomnę tylko numery telefonu do naszego studia dla słuchaczy z Polski Północnej, kierunkowy 56 do Torunia i wybieramy numer 655-23-55. Słuchacze z Polski Południowej mają do dyspozycji numer 56-655-23-56. Możemy skorzystać także z telefonii w naszej rodzinie i są to numery 536-600-100 oraz 536-600-200. Słuchacze z zagranicy mają do dyspozycji numer 48-56-655-23-33 i 48-56-655-23-66. Cieszę się, bo już w audycji mamy pierwszego rozmówcę. Kto się mógł jako pierwszy tego wieczoru do nas dodzwonić?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Maria Szczemeszna koło Gniezna się kłania.
Szczęść Boże, Pani Mario.
Ślicznie dziękuję za taką piękne właśnie wytłumaczenie wszystkich prawd, znaczy wszystkich tych czytań, co nas w niedzielę czekają. Po prostu i teraz otwarcie na Ducha Świętego. Uważam, że otwarcie na Ducha Świętego to chyba też się uwydatnia tym, że chcemy chodzić do Kościoła, chcemy się modlić, chcemy przyjmować Pana Jezusa i według Niego żyć. No, czy modlę się do Ducha Świętego? Modlę się wciąż do Ducha Świętego i proszę Ducha Świętego właśnie o moje dzieci, o moje wnuki, o to, żeby i sama dla siebie również, o to, żeby dzień szczęśliwie przeżyć, bo rano uczestniczę w Mszy Świętej, więc rano proszę też Ducha Świętego o to, żeby ten dzień jak najlepiej przeżyć na chwałę Boga i ludzi. No i czy podejmuję jeszcze kroki, no czytam Ewangelię również, znaczy się z Pismo Święte, chodzę na takie, mamy takie w Czemesznie tutaj u księdza proboszcza takie, jak to się mówi, zapomniałam, uciekło mi teraz.
Krąg biblijny? Krąg biblijny może, czy...
Tak, właśnie krąg biblijny, o właśnie, dziękuję ślicznie za podpowiedź. Właśnie krąg biblijny i tak ładnie zawsze nam czyta ksiądz proboszcz kawałek Ewangelii i omawiamy to tak ślicznie i to jest takie fajne. I myślę, że tak w ten sposób chyba dobrze to robię, prawda, czy nie?
Oj, bardzo dobrze. No lepiej właśnie. Nie można tego robić. Lepiej nie można. Pani Mario, ja bardzo dziękuję. Proszę zauważyć, że jeżeli mówiliśmy w oparciu o pierwsze czytanie, pierwszy dzień tygodnia, tak? To my dokładnie wiemy, ja tutaj nad tym się nie zatrzymywałem, ale to przecież chodzi o oznaczenie potem niedzieli jako Dzień Pański. A co chrześcijanie najważniejsze mają do uczynienia w niedzielę? Eucharystia. I dlatego dziękuję za to świadectwo, że tak ważna dla Pani jest Eucharystia, nie tylko niedzielna, ale także codzienna, gdzie jest ten najbardziej uprzywilejowany tutaj na ziemi sposób spotkania z Bogiem obecnym w Jego Słowie i w tajemnicy Eucharystii, ale też dziękuję za to świadectwo ważne, że spotyka się wspólnota Kościoła w Pani parafii też na wspólnym rozważaniu Słowa Bożego, zasłuchaniu w Słowo Boga, no i też to zastosowanie w życie, o którym tak bardzo wyraźnie mówi i do czego zachęca i o co nas pyta papież Franciszek. Za to świadectwo bardzo też dziękuję, cieszę się, że jest takich wiele wspólnot w Kościele w Polsce, gdzie chrześcijanie gromadzą się nie tylko na Eucharystii, ale także jeszcze poza Eucharystią na wspólnym słuchaniu Słowa Bożego. Dziękuję bardzo. Mamy możliwość odebrania następnego telefonu. Proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen. Kto się mógł do nas dodzwonić?
Wojtek z Ełku dzwonię.
Szczęść Boże, Panie Wojtku.
Ja jestem obecnie po nabożeństwie majowym.
Aha.
I tam była odmawiana również nowenna do Ducha Świętego.
Tak jest.
I w jednym z wezwań było takie wezwanie, trochę, może mnie zaniepokoiło, może mi ksiądz to wyjaśni, bo było powiedziane o tym, że módlmy się za tych wszystkich, którzy mienią się chrześcijanami, aby stanowili jedno. Moje pytanie jest takie, to jakie to jedno ma być? Mi wydawało się, że ci wszyscy, którzy mienią się chrześcijanami i odłączyli się od Kościoła katolickiego, myślę, że to wezwanie powinno brzmieć, żeby ci wszyscy, którzy mienią się chrześcijanami, wrócili do Kościoła katolickiego i w Kościele katolickim stanowili jedno, bo zawsze w kredo odmawiam, wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół. I myślę, że jest jeden Kościół katolicki, natomiast ci wszyscy, którzy mienią się chrześcijanami, winni do tego Kościoła wrócić, a nie stanowić jakieś takie bliżej nieokreślone jedno, bo nie chodzi o jedność, chodzi o jedność pod kierunkiem papieża, który jest wikariuszem Jezusa Chrystusa na ziemi. Myślę, że to jest taki błąd dogmatyczny, ciężki błąd, bo nie chodzi o jedność jakąś taką dla jedności, tylko chodzi o jedność w prawdzie. A wiemy, że prawda całkowita jest, to jest depozyt wiary, który został przekazany przez Jezusa apostołom, a apostołowie przekazują ją dalej swoim następcom. Także bardzo proszę o wyjaśnienie.
Tak, bardzo mi będzie niezręcznie, to znaczy może niezręcznie, ale trudno, Panie Wojciechu, ponieważ ja tych tekstów litanii akurat przed sobą nie mam i my dzisiaj zajmujemy się bardziej, bo o to chodzi w naszej audycji, Słowem Bożym niż tekstami litanii, więc proszę mi wybaczyć, że ja tak na bieżąco i na żywo nie będę w stanie pewnie mógł udzielić wyczerpującej odpowiedzi na pytanie dotyczące litanii. Obawiam się natomiast jednej rzeczy, nie używałbym natychmiast sformułowań takich, że jest tutaj jakiś błąd dogmatyczny, bo zanim ta litania weszła do modlitwy Kościoła, to na pewno specjaliści przeanalizowali treść tych wezwań, więc pewnie nie chodzi, na pewno nie chodzi o żaden błąd dogmatyczny, tylko o istotę tego zrozumienia. Natomiast teksty nasze dzisiejsze, które mówią o zesłaniu Ducha Świętego, powróćmy na chwilę do tych tekstów, proszę zobaczyć, ja podkreśliłem ten aspekt w szczególny sposób w pierwszym czytaniu, co wydobywa i podkreśla święty Łukasz w jakimś takim odwołaniu zamierzonym do tego wydarzenia z historią wieży Babel. Jedność zbudowana siłami tylko ludzkimi i siłami, które by pokazywały wielkość człowieka, i tekst biblijny, ja to podkreślałem, który mówi o tym, że jedność, którą czyni Duch Święty, sprawia, że wszyscy chwalą wielkie dzieła Boga, że tutaj cała chwała oddawana jest Panu Bogu i On nas tutaj czyni jednym ciałem, pod jednym pasterzem, którym jest Chrystus. Ja też jeszcze sobie przypominam to, co było treścią katechezy Ojca Świętego Franciszka, który mówił nam o tym w ostatnią środę, że to właśnie Duch Święty prowadzi nas do całej prawdy, tak nam to podkreślał, i prowadzi nas do wnętrza prawdy, do coraz głębszej komunii z samym Jezusem. I oczywiście chodzi o tę komunię pod jednym pasterzem, pod jednym także Piotrem, komunię w tym kościele, w którym jest pełna prawdy. Tutaj odwoływałbym może dla zrozumienia też do dokumentu Dominus Jezus Ojca Świętego Benedykta XVI, albo jeżeli dobrze, lepiej pamiętam, jeszcze wtedy kardynała Ratzingera. Mamy jeszcze następnych rozmówców, prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen, tak? Kto
mówi
jest
Paweł
z nami?
Z Płockiej, dekanat Sierpecki.
Paweł.
Boże Ojcu, i bardzo dziękuję za katechezę. Chciałbym, odpowiadając na pytanie, powiedzieć, że odwołuje się do Ducha Świętego jednokrotnie kilka razy w ciągu dnia, i to w takich momentach, kiedy no, powiedzmy, moje myślenie nie podąża Bożymi ścieżkami. W takich momentach, kiedy czuję, że chwieje się moja kondycja duchowa, i mam taką świadomość, że Duch Święty jako osoba jest taką siłą sprawczą, która w sposób optymalny działa w przestrzeni dobra, bo on mnie prowadzi, właśnie Duch Święty, potem ku dobrym rzeczom, które stają się pokarmem dla mojej duszy. I jeśli, powiedzmy, dusza się nakarmi, to duch staje się silniejszy i człowiek również odczuwa jakiś pożytek dla swego ciała, bo to właśnie duch ożywia nasze ciało. I teraz, no, jeśli, powiedzmy, mam tą świadomość wielkiej doniosłości, powiedzmy, oddziaływania Ducha Świętego, to powiedzmy, między innymi to, co jest jego autorstwem, do Pisma Świętego spoglądam i tam jest takie słowo u świętego Pawła, że kto postępuje według ducha, nie spełnia pragnień ciała, bo ciało, chociaż jest mieszkaniem Ducha Świętego, ono często jest przeszkodą we wzrastaniu duchowym. Natomiast jeśli jest mieszkaniem, no to, powiedzmy, spełnia tą rolę służebną, tak jak to nasze ziemskie mieszkanie, które również służy nam za schronienie, jako miejsce odpoczynku. A jeszcze na chwilę odnosząc się do tego momentu, kiedy Pan Jezus właśnie wszedł do Wieczernika i powiedział: pokój wam. Więc ten pokój jest tym, w moim rozumieniu, antidotum na te ludzkie lęki, które też często starają się zakraść do naszej świadomości. I taką genialną radę otrzymuje na przykład Izajasz, kiedy on też ma lęki, żeby pójść, prawda, i głosić proroctwo. I Pan Bóg mu mówi: nie lękaj się, bo napełnię cię twoim lękiem. To jest dla mnie genialna rada, dlatego że jeśli ten lęk się zamelduje, to wydaje mi się, że trzeba go od razu wyprosić, bo jeśli on zagości, to on się rozbuduje potem w nas. I wagę tego pokoju też podkreśla święty Paweł, który mówi, że ten pokój Chrystusowy, który do nas przychodzi, on przewyższa wszelkie ludzkie myślenie. I jeśli przyjdzie, to sam zatroszczy się o stan naszego umysłu i stan naszego serca.
Panie Pawle, tak.
Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo za te dwie rzeczy. Ja sobie tak, słuchając oczywiście uważnie, podkreśliłem dwie myśli. Duch, który doprowadza nas do prawdy, tak, i wtedy Duch Święty daje nam poznać to, co jest dobre i to, co jest złe, i wtedy mamy możliwość dokonywania właściwych wyborów, właściwego postępowania. I ja tylko raz jeszcze wrócę do tekstu, bo o to nam cały czas chodzi w audycji Szukając Słowa Bożego, że dokładnie święty Paweł przypomniał nam dzisiaj, że wszystkim objawia się duch dla wspólnego dobra. Że to doświadczenie otrzymania Ducha Świętego ma służyć konkretnemu działaniu, konkretnym czynom, budowaniu dobra wspólnego. To jest nasze zadanie w Kościele i w świecie. I druga rzecz, to słowo, które Pan też wydobył o darze zmartwychwstałego, którym jest też pokój. Zobaczyliśmy, że ewangelista Jan mówi, że zmartwychwstały Chrystus, dając dar Ducha Świętego, daje przede wszystkim Ducha Świętego jako silną moc na walkę z grzechem. na doświadczenie obmywania człowieka z grzechu. I tutaj mamy sakrament spowiedzi. Ja tylko przypomnę, bo wszyscy przecież się spowiadamy, że kiedy kapłan nad każdym z nas wymawia formułę rozgrzeszenia, to w tej formule jest także modlitwa o odpuszczenie grzechów przez Ducha Świętego, ale także modlitwa o pokój serca. O pokój serca. Prosimy bardzo. Już jesteśmy na antenie w audycji Szukając Słowa Bożego. Kogo możemy powitać?
Szczęść Boże, Rafał z Krakowa.
Szczęść Boże, panie Rafale. Prosimy bardzo.
Ja chciałem się odnieść, w jaki sposób ja odczuwam moc Ducha Świętego.
Bardzo prosimy.
Akurat jestem w trakcie bardzo ciężkiej choroby. Co za tym idzie leczenia. Teraz jestem obecnie podczas leczenia chemioterapii na nowotwór. Tak. Jestem młodym człowiekiem, niespełna 40-letnim i tak naprawdę nigdy wcześniej nie zdawałem sobie sprawy z mocy Ducha Świętego. Ja chciałem powiedzieć krótko, że moja moc Ducha Świętego objawiła się poprzez charyzmaty podczas mszy o uzdrowienie. Mm-hmm. Ja dopiero wtedy zrozumiałem tak naprawdę, kim jest Duch Święty, jak ogromną moc wiary we mnie wlewa, jak pomaga mi, nie ukrywam, poprzez swoją moc pomaga mi w trudnych chwilach. Ale co najważniejsze jest dla mnie, pomaga mi przezwyciężać lęk, strach i takie bardzo, bardzo złe i przykre myśli. I tak naprawdę wierzę w to, że dzięki Duchowi Świętemu jestem normalnie w stanie funkcjonować i wierzyć w to, że po prostu będę uzdrowiony. Będę uzdrowiony wewnętrznie i uzdrowiony z choroby. To jest dla mnie ogromne przeżycie. Aż dech mi w piersiach zapiera, jak o tym mówię, ale ja dopiero podczas mszy o uzdrowienie poczułem moc Ducha Świętego. Zdałem sobie sprawę, kim jest Duch Święty dla mnie teraz. I ten znak, który jest znak od Ducha Świętego również, ta moja bardzo ciężka choroba, bo to jest znak, że w moim życiu trzeba coś zmienić. Ja po pierwsze, tak jak powtarzam, otworzyłem się na Boga mocniej niż przedtem. Otworzyłem się na wiarę i zrozumiałem, co to jest Duch Święty.
Panie Rafale, za to bardzo mocne, bardzo osobiste, głębokie doświadczenie, którym się pan dzieli teraz w audycji razem z nami i słuchaczami. Bardzo panu dziękuję. Ja w tym pana doświadczeniu dostrzegam też to, co czytujemy dzisiaj z tekstów biblijnych. W szczególny sposób z tego doświadczenia, które pisze ewangelista Jan w Ewangelii, gdzie uczniowie byli zamknięci w lęku. Pan mówi o swoim bardzo konkretnym egzystencjalnym lęku i oni także mieli to doświadczenie. Może źródło tego lęku było trochę inne, ale uczucie to samo, lęk o życie. I z tego lęku wyprowadza ich moc darmowej łaski, jaką jest Duch Święty. Ale proszę zobaczyć, panie Rafale, dlatego dziękuję za to świadectwo, bo ten Duch Święty przybywa do uczniów, kiedy są pierwszego dnia tygodnia razem. To znaczy, mamy prawo mówić, że kiedy są razem w niedzielę, bo to jest pierwszy dzień tygodnia, i kiedy razem są w Dzień Pański na Eucharystii, czyli we wspólnocie Kościoła. I przychodzi wtedy nieoczekiwany, niezwykły dar Ducha Świętego, który pierwszą rzecz, którą czyni, uwalnia ich z tego, co jest ich więzieniem, lęk, i i napełnia ich wszystkimi charyzmatami. I nie mamy wątpliwości, bo szczytujemy Ewangelię, że Pan Bóg też uzdrawia, że Duch Święty uzdrawia i może właśnie taką modlitwą do Ducha Świętego prosimy też o łaskę uzdrowienia dla Pana i dla wszystkich, którzy o tę łaskę z ogromną wiarą w Jezusa, który jest Panem rzeczy niemożliwych i wszechmogącym, tę modlitwę chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Uzdrowienie chorych, módl się za nami. Zobaczymy, czy mamy jeszcze następne połączenie. Prosimy bardzo, audycja Szukając Słowa Bożego.
Kogo? Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Czyżby pan Krzysztof?
Tak, tak, omonimo ojca Krzysztofa. Krzysztof dzwoni, bo tak starałem się iść za tą myślą właśnie ojca profesora i to jest zagadnienie może, no bo przecież Duch Święty to przecież on wypełnia
Panie
wszystko.
Krzysztofie, jedną myśl z tego zagadnienia może, dobrze?
Tylko Prosimy. Jedną, tak. Oczywiście, dobrze. No, znaczy, ja nie zwróciło uwagę w czasie ojca tej katechezy to, kiedy ojciec powiedział, czy ojciec przypomniał, powiedzmy, tą perykopę, że Pan Jezus wszedł przez te zamknięte drzwi, oni się przygotowywali przez 9 dni do tego wydarzenia i powiedział do nich, weźmijcie Ducha Świętego. I tu pozostaje teraz sprawa, no, że trzeba go wziąć, bo Pan Jezus powiedział, weźmijcie Ducha Świętego. Nie tylko do tych, którzy tam byli zgromadzeni, tylko do tych, którzy stanowią Kościół, czyli do nas wszystkich, bo przecież to jest święto narodzin Kościoła. I teraz od razu sobie skojarzymy, że Matka Boża w momencie zwiastowania, ona wzięła Ducha Świętego, od razu powiedziała tak. I potem jest szalenie ciekawe, kiedy właśnie pod krzyżem Pan Jezus mówi, znaczy tam jest to zdanie, że od tej pory uczeń wziął ją do siebie. I teraz co to znaczy? Nie dlatego ją wziął do siebie, bo ona była bezdomna, czy nie miała mieszkania, tylko wziął ją przez wiarę i przez miłość. I to jest dla nas kierunek, jak my mamy w tej sytuacji się zachować i postępować, żeby być zgodnymi, koherentnymi z Kościołem, który nam daje tego Ducha Świętego w sakramentach, ale jednocześnie do nas należy trud, do nas należy ta akceptacja. Ja tylko krótko powiem, no pamiętam jak Ojciec Święty w czasie, kiedy udzielał mi sakramentu małżeństwa, powiedział, dzisiaj Kościół was przyjmuje. To było dla mnie jednoznaczne, że właśnie to było to przekazywanie Ducha Świętego. I taka ciekawa sytuacja, że po tym bierzmowaniu na Błoniach, gdzie tam się mówi o paru milionach Polaków na Błoniach, dokładnie za 5 lat, znaczy tam wśród 131 bierzmowanych na grobie świętego Piotra była moja córka Zosia. Także to była taka gra jeden do milionów, prawda?
Panie Krzysztofie,
i to jest powód,
tak.
Dla którego ja dzisiaj jestem w Rzymie. I mogę ojcu Krzysztofowi to przekazać to serdecznie pozdrowienie i podziękowanie za tą właśnie katechezę, która jest dla nas takim wielkim darem, bo nas przygotowuje właśnie do tego, co jest takie najważniejsze dla nas, żebyśmy my wzięli i przyjęli Ducha Świętego. No
dziękujemy.
Więcej ja nie jestem w stanie w ogóle wyrazić.
Panie Krzysztofie, dla pana, który jest oczywiście stałym słuchaczem Radia Maryja, katechez także biblijnych i dla wszystkich, którzy ewentualnie, tak jak pan, zainteresowani są pogłębionym zrozumieniem tej tajemnicy Ducha Świętego, chciałbym polecić bardzo dobrą książkę, bo pan mówił o tych dwóch wymiarach, to znaczy takie pytanie, kiedy zrodził się Kościół, bardzo ciekawe i ważne, i też pytanie, co to znaczy wziąć Maryję do siebie, bardzo polecam, pewnie w Rzymie nie będzie to łatwe, może kupić tak od razu, ale w Polsce prościej. Książkę księdza profesora Henryka Witczyka, najnowszą, zatytułowaną Kościół Syna Bożego. I to jest bardzo dokładna i piękna i głęboka analiza właśnie Ewangelii świętego Jana i znajdziemy tam odpowiedź na pytanie bardzo ważne. W którym momencie narodził się Kościół? Czy też odpowiedź na to pytanie, co to znaczy to sformułowanie, że uczeń wziął Maryję od siebie, to taka bardzo dobra lektura, którą którą bardzo serdecznie polecam. I możemy odebrać jeszcze jeden telefon, z czego się bardzo cieszymy. Audycja Szukając Słowa Bożego. Prosimy bardzo.
No, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mirosław z Białegostoku. Ja chciałem się dołączyć do takiej dyskusji jeszcze, bo właśnie posłuchałem taką właśnie, odnośnie tam była mowa przed chwilą odnośnie lęków, jakie przeżywali apostołowie. Ten człowiek, który przechodzi tak zwaną noc duchową, ciemność duchową, również takie lęki różne przechodzi. Czasami jest spowodowane właśnie z różnymi lękami depresyjnymi, które są bardzo podobne, ale to wcale nie jest tak jeszcze. Także te każdy człowiek, który przechodzi, niż mówię, drogą odnowy, drogę przemiany duchowej, każdy takie różne przeżywa, takie wysły, jakieś wyniki duchowe ma. I też tu czasami, niekoniecznie apostolia, samego apostolia, to my przechodzimy to.
Tak, dobrze zrozumiałem. Pan Jarosław czy pan Mirosław?
Jarosław.
Pan Jarosław. Panie Jarosławie, rzeczywiście myśmy już raz podkreślali w naszej rozmowie dzisiaj na kanwie i w oparciu o teksty czytań niedzielnych to doświadczenie, które bardzo mocno zostało scharakteryzowane właśnie w Ewangelii świętego Jana, kiedy święty Jan, opisując przyjście zmartwychwstałego z darem Ducha Świętego i darem pokoju, pokazuje to w obrazie drzwi zamkniętych. I myśmy zobaczyli, że w tekst biblijny wyraźnie mówi, że to nie należy rozumieć zamknięte na klucz tylko przez uczniów, chociaż też, ale przede wszystkim widzieliśmy, że to sformułowanie dotyczy stanu ich ducha. Zamknięcie w sobie ze względu na lęk. I ja to podkreśliłem, ten lęk ma bardzo, bardzo konkretne oblicze. To oblicze to jest kara wykluczenia z synagogi wierzących w Jezusa, którzy do tej pory postrzegani byli jako jedno z ugrupowań wewnątrz judaizmu i nagle za wiarę w Jezusa jako Mesjasza i Syna Bożego spotyka ich kara wykluczenia z synagogi, to znaczy powiedzenia, że nie należą do tej synagogi, to był taki już dekret synagogi podjęty. To doświadczenie wpisane jest w 9 rozdział Ewangelii świętego Jana. Proszę zapoznać się z tym tekstem. Kara, która miała konsekwencje. Ja przypomnę, że konsekwencją jedną z wykluczenia z synagogi chrześcijan była utrata przywilejów, które miała religia żydowska. A były to dwa przywileje w ówczesnym Cesarstwie Rzymskim. Pierwsze to było zwolnienie z obowiązku służby wojskowej, a drugie to było zwolnienie z uczestniczeniu w oficjalnym kulcie Cezara. Więc to potem stanie się powodem do prześladowań chrześcijan, ale tu już wchodzilibyśmy na tekst Apokalipsy świętego Jana i doświadczenia Apokalipsy świętego Jana. Bardzo serdecznie dziękuję. Może jeszcze mamy chwilę. Przypomnę numery telefonu z Polski Północnej. To jest 655 23 55. Z Polski Południowej 655 23 56 i w oczekiwaniu na ewentualne połączenie i podzielenie się, tak jak proponowałem w dzisiejszej audycji, tym, jak otwieramy się na działanie Ducha Świętego, czy modlimy się do Ducha Świętego, czy podejmujemy konkretne działania, żeby rozwijać naszą wiarę. To są te pytania, które w katechezie o Duchu Świętym postawił całemu Kościołowi ojciec święty Franciszek w minioną środę. Mamy następnego rozmówcę. Prosimy bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Tomek z południa Polski.
Witamy.
Chciałem zapytać tak tutaj w temacie Ducha Świętego. Tam była mowa o liście do Koryntian.
Tak.
Tam dalej jest dalej o darach duchowych, o charyzmatach właśnie.
Tak.
I jak chciałem zapytać, jak ty ksiądz właśnie uważa, czy te charyzmaty są na dzisiaj, a szczególnie chciałem zapytać o dar języków, no i tak też takie bardziej pytanie osobiste, czy ksiądz tego doświadczył.
Tak, no tak, panie Tomku, tak. Nie wiem, czy we wszystkich aspektach ciekawość sympatycznego z tego, co po głosie słychać młodego słuchacza Radia Maryja, jestem w stanie zaspokoić. Natomiast rzeczywiście dotyka pan pytania o jeden z darów, o którym wspomina dzisiaj też święty Łukasz, jeden z darów, który no, tak potocznie nazywamy darem języków, tak? I tutaj trwa dyskusja. Może najprościej powiedzieć w ten sposób tak. Z jednej strony badacze Pisma Świętego dyskutują nad tym, czy to chodzi o jakiś konkretny, istniejący i rozpoznawalny język, tak? Czyli tę możliwość, że ktoś nagle mówi w języku, którego się nigdy nie uczył, a jest to konkretny jakiś rozpoznawalny język, tak? To jest takie doświadczenie, które jest mówieniem w językach obcych, tak? Czy chodzi też o zupełnie inne... To doświadczenie nazywa się w języku greckim xenoglosia, od ksenos obcy, glosa język, mówienie w obcych językach, czy inne doświadczenie, czy ten dar języków to jest ekstatyczna mowa i tutaj mówimy o glosolalii, czyli mówić, ale jakie to doświadczenie byłoby? To jakaś taka ekstatyczna mowa, niezrozumiała, dyskusja trwa. Ja znalazłem bardzo ciekawy, i tutaj może bym odesłał także zainteresowanych, bardzo ciekawy fragment w najnowszym komentarzu biblijnym. My mamy taką uprzywilejowaną teraz sytuację, że powstają bardzo dobre, najnowsze komentarze do ksiąg biblijnych Starego i Nowego Testamentu. One się nazywają Nowy Komentarz Biblijny i ksiądz profesor Rosik wydał niedawno komentarz właśnie do pierwszego listu do Koryntian i tam znajduje się także ekskurs dokładnie na temat darów Ducha Świętego i na temat daru właśnie języków. I ciekawa rzecz, o której chciałbym powiedzieć, a zatem te dwie rzeczy, czy jest to jeden język zrozumiały dla wszystkich, czy jest to właśnie jakaś taka ekstatyczna mowa, która jest doświadczeniem, i o to też pan pyta, doświadczeniem współczesnego Kościoła, szczególnie ruchów charyzmatycznych. Tutaj ksiądz profesor Rosik pokazuje ciekawą rzecz, mówi odwołując się też do autorytetu, jakim jest święty Augustyn, o tak zwanym zjawisku jubilacji i to jest jego próba zrozumienia tego, że to właśnie byłoby to doświadczenie, które jest dzisiaj doświadczeniem Kościoła, także ruchów odnowy. Ja, panie Tomku, no tak widzę w całej pokorze, że Pan Jezus mi dał trochę charyzmatów, ale tego daru mi nie dał. Tego daru mi nie dał, aczkolwiek znam współbraci redempturystów, a także tych chrześcijan świeckich, którzy ten dan modlitwy takiej właśnie językami mają. Odwołuję do przestudiowania bardzo ciekawego ekskursu w księdze księdza profesora Rosika i do tej odpowiedzi, jaką jest zjawisko jubilacji. Bardzo serdecznie panie Tomku i wszystkim słuchaczom za dzisiejszy udział i współtworzenie audycji Szukając Słowa Bożego dziękuję. Jestem przekonany, że to wspólne zasłuchanie się w Słowo Boga podprowadza nas do tego, by to słowo prawdy prowadziło nas do prawdy, jak mówił Ojciec Święty Franciszek w ostatnią środę, do wnętrza prawdy, to znaczy do głębszej komunii z samym Jezusem, która da nam rozumienie spraw Bożych. I dziękując za współtworzenie audycji, życzę, by to doświadczenie zesłania Ducha Świętego przede wszystkim w każdym z nas osobiście, ale także w Polsce, w Polakach, uwolniło nas od lęków i żeby Duch Święty prowadził nas wszystkich, Kościół w Polsce, na świecie, ale także naszą Ojczyznę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze Dziewica.